Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą. Pod takim hasłem odbyła się konferencja naukowa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Współorganizowali ją Muzeum Stutthof w Sztutowie i Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. O temat konferencji zapytałam Wojciecha Grota, pracownika działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Celem konferencji jest zamknięcie taką klamrą, gdyż mamy do czynienia w zasadzie z tryptykiem konferencji, opowieści dotyczącej zbrodni popełnionych na obywatelach polskich tutaj z obszaru Pomorza Gdańskiego podczas II wojny światowej. No, z jednej strony mówimy o przypadkach mimo wszystko tych zbrodni pojedynczych, których doświadczyli poszczególni przedstawiciele tutaj narodu polskiego, no chociażby Janek Ożdżyński, tak, który został zamordowany przez Niemców 1 września, jest uznawany za pierwszą ofiarę gdańską II wojny światowej, no ale to też oczywiście cały szereg zbrodni popełnionych na obywatelach w miejscach kaźni, tak, Piaśnica, w tych miejscach tego typu Polacy byli masowo eksterminowani tylko dlatego, że byli Polakami, że należeli do elity narodu polskiego tutaj z obszaru Pomorza Gdańskiego, do inteligencji i stanowili w mniemaniu Niemców przeszkodę do tego głównego celu, którym było wytępienie polskości z Pomorza Gdańskiego, a przede wszystkim germanizacja tego terenu. O to przede wszystkim chodziło.
Albert Förster, czyli przedstawiciel, można powiedzieć, NSDAP w Wolnym Mieście Gdańsku, stwierdził, że ten teren musi być niemiecki i to w bardzo krótkim czasie.
No tak, i tutaj Niemcy od samego początku, można powiedzieć, szli ku realizacji tego zamierzenia i szli w sposób kilkutorowy. Z jednej strony mamy do czynienia z tym, o czym już powiedziałem, czyli masowymi zbrodniami w tych miejscach, które dzisiaj kojarzymy właśnie z martyrologią narodu polskiego, ale z drugiej strony mamy też przykład chociażby Gdyni, której to mieszkańcy, gdynianie, byli uważani przez Niemców za element napływowy, za element, który tak łatwo wytępić się poprzez chociażby zabiegi germanizacyjne, Volksliste i tak dalej, nie da. I ci oto gdynianie oczywiście też stali się ofiarami tych miejsc kaźni, jak chociażby Piaśnica, ale byli też w dużej mierze stąd po prostu usuwani poprzez deportację, wysiedlenie. Polacy z Gdyni albo trafili na obrzeża miasta, albo zostali wysiedleni do generalnego gubernatorstwa. Zatem no, tutaj metod germanizacji, oczyszczania tego terenu z Polaków było wiele. No, wspomniana właśnie Volkslista, tak? Chociażby to też był swego rodzaju sposób na to, żeby przynajmniej w papierach, mówiąc tak kolokwialnie, formalnie, zgadzało się, że tych Polaków tutaj ubywa z tego terenu.
Ta konferencja ma na celu także pokazanie upamiętnienia tych wszystkich zbrodni, które dokonano na Polakach. Jakie aspekty tutaj Państwo omawiają podczas wystąpień różnych naukowców z różnych ośrodków?
Tutaj z jednej strony staramy się obalić swego rodzaju mity, które narosły wokół tego, mówiąc w cudzysłowie, wyzwolenia 1945 roku i zajęcia tych terenów przez Armię Czerwoną. One dotyczyły chociażby samego Gdańska, który stał się no, niejako częścią kolejnej okupacji sowieckiej. Ale z drugiej strony w trakcie naszej konferencji staramy się przekazać poprzez referaty poszczególnych osób związanych z konkretnymi ośrodkami, czy to muzealnymi, czy akademickimi, pokazać co w tych danych ośrodkach jest dotyczące właśnie tej tematyki martyrologii narodu polskiego tutaj z obszaru Pomorza Gdańskiego. Stąd też chociażby w ostatnim panelu zaprezentowaliśmy te wszystkie referaty, które zostały poświęcone właśnie temu, co chociażby zgromadzone jest w zbiorach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy też chociażby w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, a tyczy się właśnie tego szeroko rozumianego zagadnienia losu Polaków z obszaru Pomorza Gdańskiego w trakcie II wojny światowej.
To przypomnijmy, co możemy zobaczyć na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej, a co świadczy właśnie o tej martyrologii Polaków z tego obszaru.
No jeżeli chodzi o wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej, no to mi osobiście na pierwszym planie wysuwa się specjalna księga gończa Polaków, która znajduje się w sekcji poświęconej terrorowi. Obok miejsc wymienionych tam z nazwy dotyczących tej martyrologii narodu polskiego znajduje się właśnie kopia tejże księgi, która pokazuje w sposób taki dobitny i bezpośredni, o co chodziło Niemcom w odniesieniu do Polaków już od pierwszych chwil II wojny światowej. Mianowicie w księdze tej zawarte są nazwiska osób, Polaków, także właśnie z terenu Pomorza Gdańskiego, przeznaczonych do aresztowania i unieszkodliwienia w jak najszybszym terminie. No unieszkodliwienie, no to wiadomo oczywiście, co oznaczało.
Tak
oznaczało.
Eufemizm po prostu.
No właśnie, oczywiście, że tak. Natomiast nie sposób nie wspomnieć o fakcie, że obecnie w Muzeum II wojny światowej otwarta jest wystawa czasowa dotycząca właśnie bezpośrednio zbrodni pomorskiej, na której to pokazujemy eksponaty, artefakty związane z tą zbrodnią i z osobami, które stały się jej ofiarą.
Firkinia Węklińska, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Mówiłam o pamiątkach z obrony Wybrzeża 1939 roku w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Skupiłam się zasadniczo na jednym artefakcie, na orle z Westerplatte, który już od kilkudziesięciu lat jest w zbiorach w naszej placówki, no i budzi niemałe kontrowersje i toczy się wokół niego często szeroka dyskusja. Orzeł ma świetną historię. Jego historia sięga oczywiście końca lat 30. XX wieku, kiedy go posadowiono właśnie na nowych koszarach na Westerplatte. Później, kiedy w 1939 toczyły się walki, myślano, że orzeł bezpowrotnie zaginął. Takie stanowisko utrzymywano jeszcze w roku 1945, ale w 1956 roku ówczesny kierownik Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Czesław Krzynówek, razem z matem Antonim Sadowskim, wówczas bosmanem Antonim Sadowskim, który niegdyś służył na Westerplatte, był obrońcą Westerplatte, postanowili rozpocząć poszukiwania orła, bo zaczęły do nich dochodzić informacje, że ten orzeł prawdopodobnie gdzieś pod gruzami się znajduje. I pierwsza ich wyprawa zakończyła się fiaskiem, ale dzięki uporowi tych dwóch panów okazało się, że orzeł ocalał, udało się go odnaleźć i do dziś zdobi Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Gdzie można go zobaczyć?
U nas w holu, kiedy wchodzi się do muzeum, jest pięknie wyeksponowany już po rekonstrukcji, bo orzeł podczas odnalezienia był w 8 częściach, był niekompletny. W latach 2002-2004 przeprowadzono kompleksową renowację i uzupełnienia tego cennego zabytku tutaj na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zrobił to student Adam Pyś, który zrobił to w ramach swojej pracy dyplomowej pod kierunkiem profesorów z ASP. I co jest ważne, orła można oglądać u nas w muzeum poza wystawą główną, czyli wejście jest bezpłatne i też poza standardowymi godzinami pracy naszej placówki.
To myślę, że warto tutaj podkreślić, że pojawił się przed Państwa placówką ORP Soku, więc można go z zewnątrz zobaczyć i wejść do holu, zobaczyć orła, który pochodzi z Westerplatte.
Tak, ex-ORP Soku jest już na ustach całej Polski. Rzeczywiście w ostatnich dniach został posadowiony przed naszym muzeum w swoim miejscu docelowym w Niedce, którą dla niego przygotowaliśmy. No i teraz rozpoczęliśmy starania o to, żeby nie tylko z zewnątrz mogli go Państwo oglądać, ale również wewnątrz.
No to jeszcze poczekajmy, ale możemy już wejść do środka i chociażby tego orła z Westerplatte zobaczyć.
Tak, jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie.
Porozmawiajmy o faktach.
Andrzej Gąsierowski, jestem profesorem, do 30 września pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego i jednocześnie do dnia dzisiejszego działu naukowego Muzeum Sztutkow w Sztutowie.
Czyli jednego ze współorganizatorów tej konferencji, która się właśnie odbywa w Muzeum II Wojny Światowej.
Tak. Nie tylko współorganizatorów, ale również referentów także.
Tutaj mówił Pan o upamiętnieniu tych Polaków, którzy walczyli o wolność na Pomorzu. O jakiej organizacji Pan mówi?
Ja napisałem z kolegą Krzysztofem Stajerem monografię Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski i tam również jest rozdział dotyczący powojennych losów członków tej organizacji. Książka ukazała się w 2010 roku, więc mogliśmy już bez obawy cenzuralnej pisać o wszystkim. Nie było to możliwe oczywiście w okresie PRL-u, kiedy pojawiły się pierwsze publikacje na temat Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. I można powiedzieć, że członkowie Gryfa, tak jak wielu innych członków konspiracji z okresu okupacji, z lat 39-45, o nielewicowej proweniencji, spotykali się z różnymi represjami. W przypadku członków Gryfa od samego początku, kiedy front się przesuwał, to jako pierwsi członkowie oddziałów partyzanckich Gryfa Pomorskiego w kontaktach z Rosjanami byli po prostu aresztowani, wysyłano ich na Sybir, szczególnie tych, którzy mieli niemiecką grupę narodową. Robiono nawet prowokacje, skłaniając gryfowców do tworzenia posterunków milicji obywatelskiej, a kiedy oni po prostu inspirowani tworzyli te posterunki, byli aresztowani po prostu i również wywożono ich na wschód. Tak samo jak przesuwał się front, przypadkowo aresztowano niekiedy bardzo ważnych członków Gryfa i tak ukrywał się w Grudziądzu, czy w okolicach Grudziądza w Niszku, jeden z komendantów naczelnych pionu wojskowego Gryfa, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, inżynier Grzegorz Wojewski, pseudonim Ferrum. On został aresztowany. Prawdopodobnie Rosjanie się nie orientowali, jaką funkcję on pełnił w konspiracji, że w ogóle był członkiem Gryfa, dlatego że zmarł bardzo szybko w jednym z obozów etapowych podczas przewożenia go na teren Związku Radzieckiego. Jeśli chodzi o organizację Gryf Pomorski, to gryfowcy mieli pewnego pecha, albowiem już w marcu 1945 roku po zajęciu Gdyni zgłosił się do Smiersza funkcjonariusz gestapu gdańskiego Jan Kaszubowski, który rozpracowywał jako funkcjonariusz gestapu gdańskiego Gryf od października 1942 roku. Mówię o pewnym pechu, dlatego że Kaszubowski miał pełną wiedzę o tej organizacji, z śledztw znał strukturę tej organizacji, brał osobiście udział w przesłuchiwaniach członków ważniejszych Gryfa, a w związku z czym znał nie tylko ich funkcje, ale również wiedział, jak zachowywali się w śledztwie, co dla i Rosjan, czy później funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa było niezwykle ważne jako element tu wywierania presji, żeby oni zostali tajnymi współpracownikami czy sowieckich, czy polskich komunistycznych służb specjalnych. Jednym z pierwszych, ważniejszych członków Gryfa, który został wskazany przez Kaszubowskiego, był Aleksander Arendt. Postać bardzo tajemnicza. Do dnia dzisiejszego toczą się spory o to, w jakim okresie i czy w ogóle był komendantem naczelnym Gryfa Pomorskiego, a więc tej części wojskowej Gryfa. Wskazany przez Kaszubowskiego, aresztowany został bardzo szybko po zajęciu Kartuz i podjął współpracę z sowieckimi, a potem polskimi służbami i w zasadzie można powiedzieć, że tę współpracę kontynuował do końca istnienia PRL-u. My pisząc o Gryfie nie mieliśmy dostępu do akt, które znajdowały się ówcześnie jeszcze w zbiorze zastrzeżonym w IPN-ie i w związku z czym mogliśmy jedynie przypuszczać, że Arendt był tym współpracownikiem, natomiast nie mieliśmy żadnych dowodów, nie mogliśmy tego napisać, bo przegralibyśmy po prostu każdą sprawę sądową. Aleksander Arendt nie tylko brał udział jako tajny współpracownik, ale włączony został również do, można powiedzieć, kontrolowania środowiska Gryfa Pomorskiego po wojnie, nie tylko Gryfa Pomorskiego, ale poprzez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, również inicjatyw społecznych Pomorzan czy Kaszubów. A więc te takie zaszłości okupacyjne wpływały na bieżącą polityczną działalność. Warto pamiętać o tym, że Augustyn Westphal, ostatni dowódca Gryfa, który był autorem rozkazu rozwiązującego Gryf w marcu 1945 roku, ujawnił się, podjął pracę w Wejherowie, został aresztowany, przechodził śledztwo, w trakcie którego poniósł uszczerbek na zdrowiu taki, że bardzo szybko po zwolnieniu zmarł, a więc jest na pewno ofiarą represji komunistycznych. Losy poszczególnych członków Gryfa były bardzo różne, ale jako środowisko było ono postrzegane przez służby komunistyczne jako środowisko wrogie. I w związku z czym od 1945 roku w poszczególnych powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego rozpracowywano członków Gryfa, którzy mieszkali na terenie tych powiatów. Były to powiaty takie jak Chojnicki, Kościerski, Kartuski, ale także Starogardzki, Tczewski, Wejherowski, czy nawet w mieście Gdynia.
Czy te osoby są w tej chwili upamiętnione, ci, którzy rzeczywiście walczyli o tą Polskę w tej organizacji i którzy wierzyli w to, że ona przyjdzie?
Od pewnego czasu już nie ma żadnych przeszkód, żeby upamiętniać ich. Nawet w okresie komunistycznym, po 1956 roku, po październiku, zmieniło się to takie bardzo negatywne nastawienie do członków Gryfa. Próbowano pozyskiwać członków tego środowiska, żeby oni w ramach zbowidu reprezentowali tę organizację. Oczywiście władze komunistyczne robiły wszystko, żeby jednak mieć nadzór nad wymową polityczną ich działalności. Starano się przedstawiać Gryf Pomorski jako taką bardzo patriotyczną organizację pomorską, ale skrupulatnie unikano tego wszystkiego, co mogło świadczyć o tym, że wielu członków Gryfa było sympatykami Stronnictwa Narodowego. Komuniści mieli pewien problem z konspiracją pomorską i przed wojną, i w okresie okupacji. Radykalne ruchy lewicowe na tym terenie po prostu nie funkcjonowały. Wytworzyła się pewna pustka i godzono się w związku z tym nawet na to, żeby w jakimś sensie upamiętnić działalność gryfowców, bo oni w pewnym sensie pokazywali, że Polacy mieszkający na tym terenie prowadzili walkę. I Zbowit od 1962 roku organizował różne konferencje, a więc najpierw zaczęło się to od konferencji, jakichś publikacji naukowych, artykułów publicystycznych, a potem już w zasadzie częściej po 1989 roku zaczęto upamiętniać w postaci różnych tablic pamiątkowych, które były poświęcone albo wydarzeniom, w których gryfowcy brali udział, częściej jednak upamiętnienie osób, które były ważnymi członkami gryfa i odegrały w tej organizacji istotną rolę.
Karolina Masłowska, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej.
Podczas tutaj tego spotkania w Muzeum II Wojny Światowej opowiadała Pani o cmentarzu na Zaspie. I rzeczywiście jest to takie miejsce, które upamiętnia ofiary II Wojny Światowej, o które się w zasadzie, można powiedzieć, potykamy jako mieszkańcy Gdańska, bo ono jest w środku miasta. Kto dokładnie jest upamiętniony na tym cmentarzu i kto spoczywa na tym cmentarzu?
Znaczy, przede wszystkim spoczywa około 17-20 tysięcy ludzi, czyli bardzo dużo ofiar. Mówimy o ofiarach zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej, z czego bardzo dużą część stanowią Polacy, a zwłaszcza dla nas bardzo ważnych gdańszczan, bo gdańscy Polacy, którzy tutaj pielęgnowali tę polskość w wolnym mieście Gdańsku jeszcze przed likwidacją w 1939 roku.
Są to między innymi ofiary obozu Stutthof.
Tak, przede wszystkim z obozu Stutthof, bo on został założony właśnie, aby ten polski żywioł zniszczyć już 1 września 1939 roku oraz jego podobozów, na przykład w Nowym Porcie czy w granicznej wsi, jak Alf Liczmański, harcerz, który też tam spoczywa, został zamordowany właśnie w podobozie.
I po tym słynnym odnalezieniu polskich pocztowców, którzy zginęli rozstrzelani w wyniku mordu sądowego, też tam ich szczątki spoczęły.
Tak, to już są lata 90., gdzie faktycznie to są jedyne też ofiary, których miejsce pochówku właściwe znamy. Bo spoczywają tam też obrońcy poczty, którzy polegli w walce i zostali już w pierwszych dniach września pochowani, bądź zmarli z ran. Jak na przykład chociażby najmłodsza uczestniczka tych wydarzeń Erwinka Barzychowska, która zmarła przez poparzenia w wielkich cierpieniach. I tam jest pochowana już właśnie w październiku 1939 roku.
Już Pani wspomniała o takiej sytuacji, która może dziwić osoby, które odwiedzają ten cmentarz, że pojawiają się w różnych miejscach lampki, powiedzmy przy okazji 1 listopada, nie w miejscach, gdzie są tablice. To świadczy o pewnej tragedii tego miejsca, że nie zawsze tam, gdzie jest tablica, jest pochowana osoba.
Tak, forma cmentarza była przez władze powojenne przekształcana i to mocno dwukrotnie. Raz w latach 60., a drugi raz w latach 80., kiedy całkowicie jakby oderwano lokalizację szczątków od pomnika nagrobnego. I dzisiaj mamy sytuację, że zupełnie w innym miejscu leżą osoby te upamiętniane, a w zupełnie innym miejscu mają swoje pomniki nagrobne.
Między innymi córka Alfa Liczmańskiego, która stawia lampkę w dwóch miejscach. W tym właściwym, gdzie rzeczywiście jej ojciec spoczywa, i przy tablicy.
Tak. Bruno Zwara napisał we wspomnieniach gdańskiego Bówki, dokładnie w czwartym tomie, iż wręcz po tych 67 Polakach, których najpierw uroczyście pochowano w 1947 roku, po tych przebudowach tej aranżacji nowej, my depczemy. Depczemy, bo znajdują się oni dokładnie pod chodnikiem, gdzieś przed obecnym pomnikiem pomordowanych kolejarzy oraz inspektorów celnych Szymankowa.
Trzeba sobie uświadomić, że stąpając po cmentarzu na Zaspie, stąpamy po grobach.
Tak, stąpamy po najprawdopodobniej gdzieś tam położonych szczątkach.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, realizacja Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.